Dzień dobry, witam serdecznie na Napisach Końcowych, kanale, gdzie omawiamy rozmaite doniesienia ze świata filmu i nie tylko. I tak się składa, że oczywiście trwa teraz promocja i trasa objazdowa MCU odnośnie Captain Marvel i promowania tego filmu. No i częścią oczywiście tej promocji jest udział Kevina Feige w rozmaitych tutaj wywiadach, junketach i tak dalej. No i Kevin Feige oczywiście pytany jest nie tylko o Captain Marvel, ale też o przyszłość MCU, no bo w sumie nie wiemy zbyt wiele. Mamy te parę filmów, które być może się pojawią, być może nie. Wiemy, że, nie wiem, Doctor Strange 2 wyjdzie, no bo powiedziano już, że Scott Derrickson będzie się zajmował tym filmem. Wiemy, że film o Black Widow ma wyjść, no bo już też tam były przetasowania, jeśli chodzi o twórców, czy twórczynię tego filmu. No, mówi się oczywiście o Guardians of the Galaxy 3, czy będzie, z jakim to scenariuszem wyjdzie i tak dalej, i tak dalej. Wiemy też, że mówi się o filmie o Eternals, ale nie mamy żadnych konkretów. Nie wiemy, jakie są plany Disneya, poza tym, że mają zarezerwowane sobie po te trzy daty co roku. No i pierwsza rzecz konkretna, która wyszła w związku z właśnie wywiadami, jakich udzielał Kevin Feige, no to rzecz odnośnie filmu o Black Widow. Jakiś czas temu internet ogólnie obiegła informacja czy plotka o tym, że film o Black Widow ma mieć kategorię R. I przyznam się, że mnie to trochę zaskakiwało i raczej nie do końca wierzyłem w to, no bo po co R-ka filmowi o Black Widow? Te wszystkie filmy o tajnych agentach, superszpiegach i tak dalej spokojnie mogą mieć PG-13, biorąc pod uwagę, ile w tej kategorii można pokazać, a nie ogranicza to publiki, która na takie filmy poszła. Wiele osób mówiło, że bo to będzie pewnie się odnosić do przeszłości Black Widow i dostaniemy coś w stylu, nie wiem, Red Sparrow czy coś takiego, gdzie jakieś takie bardziej tutaj dorosłe tematy się możliwe pojawią, czy jakieś takie, powiedzmy, mroczniejsze, czy nie wiem. No ale Kevin Feige zdementował to oficjalnie i stwierdził, że hej, nigdy nie było takich planów, żeby ten film miał R-kę, więc nie będzie miał. Będzie pewnie normalny, tutaj miał PG-13 tak jak i reszta filmów Marvela. No nie wiem, słuchajcie, czy to dla was jest jakieś zaskoczenie albo rozczarowanie?
Nie.
Nie? Okej. Okay.
Chcę się odnieść do tego, do tej przeszłości, bo to też było od razu, no to pokażmy przeszłość. To jest tak. Scarlett Johansson jest absolutnie jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie, ale MCU ma już ponad 10 lat, co znaczy, że to musiałoby być jeszcze wcześniej. Czyli trzeba byłoby w tym filmie sprzedać widowni to, że Scarlett jest, nie wiem, 15-20 lat młodsza. To nie jest już tak proste, jak mogłoby się wydawać, bez technologii odmładzania, która jest jednak cholernie droga, żeby robić nią cały film, a nie jedną scenę czy jednego aktora, który się gdzieś tam pojawia. Więc też bym się tego nie spodziewał. Natomiast wersja, no to co powiedziałeś. Jest cała masa filmów szpiegowskich, która powstaje i mają PG-13 i ludzie je kochają, więc...
Wiesz, mogliby też próbować zmienić aktorkę, co by było zupełnie przestrzelonym pomysłem, bo ten film sprzeda w tylu w samym procentach Scarlett, co Marvel sprzedaje, więc nie, tutaj nie ma żadnej drogi.
Ja jestem fanem tego, żeby się cofać w przeszłość. Jasne, mogą tam być jakieś flashbacki, jakieś odniesienia, nawet może jakaś większa scena dziejąca się w przeszłości, gdzie faktycznie pewnie można by odmłodzić też Scarlett Johansson. Nie, żeby potrzebowała jakiegoś odmłodzenia dużego, ale powiedzmy. Ale no, ja podoba mi się mimo wszystko, kiedy te filmy idą do przodu i wydaje mi się, że po tych iluś tam filmach, w których postać Black Widow się pojawiała, myślę, że spokojnie można jej teraz dać film, gdzie ona będzie mogła na bazie tych, powiedzmy, wątków, które się pojawią w poprzednich filmach, no, pójść z jej historią trochę dalej i powiedzieć coś więcej o tej postaci. I myślę, że w tym celu niekoniecznie trzeba się cofać do jej genezy. Tym bardziej, że właśnie już mieliśmy taki film jak Red Sparrow, który też się jakimś wielkim zainteresowaniem cieszył, ale nie był specjalnie znakomity. I po co znowu oglądać film o szkoleniu szpiegów w Rosji? To jest, wydaje mi się, już no, to osobiście mi to się nie wydaje specjalnie interesujące. Wolałbym jakąś misję tu i teraz, po prostu dobierzcie Scarlett Johansson czy Black Widow jeszcze jakieś postacie z MCU, jeśli chcecie. Niech ruszą na jakąś dziwną, własną misję w tym świecie. Ja będę dużo bardziej zadowolony, że gdybyśmy mieli się cofać koniecznie w przeszłość.
Szczególnie, że wiesz, że na przykład filmem Black Widow
Black Mirror,
tak. Ale jeśli chodzi o tą właśnie Black Widow z R-ką, to mieliśmy już Atomic Blonde, która była dokładnie tym, czym by mogła być Black Widow w tym klimacie, nie? I nie wiem, jaki to miał być sens to by nie był film, wiesz, Marvela już tylko coś, co nie wiąże się z tym światem tak bardzo, nie? Bo jednak chcę, żeby te filmy już nadbudowały się na tym, co powstało, nie? Żeby te wydarzenia, które były, miały tam jakiś wpływ, ustawiały ten świat i który, tak jak Łukasz mówiłeś, żeby szedł do przodu cały czas. I cofanie się i robienie z tego, wiesz, kolejnego filmu szpiegowskiego, nie, to już jest za późno na takie coś. Można to jeszcze było zrobić, jak była pierwsza faza, jeszcze w drugiej może, ale teraz to już jest po ptakach i tylko do przodu.
Ja widzę z tym jeszcze jeden problem, bo jeśli chodzi o kategorię R, jakby nie patrzeć, jest na pewno, przynajmniej wiecie, kilka młodych fanek, które idąc na filmy MCU, no znalazły postać, którą mogą rezonować i to była właściwie tylko Black Widow, no bo mamy jeszcze niby Scarlet Witch, ale ona się pojawiła ledwo co w ilu, dwóch filmach, trzech? W trzech gdzieś mignęła w sumie. Natomiast no zawsze była ta Black Widow i jakby wycinanie im dojścia do tych filmów, bo nagle jest R-ka i mogą nie iść na swoją być może idolkę, no nie byłoby dobrym ruchem. Jedyne studio, które sobie na to pozwoliło, to Fox w przypadku Hugh Jackmana, ale wychodząc z założenia, że patrząc, że jeżeli facet gra 16 lat, no to już ktokolwiek po drodze gdzieś skoczył, to już pewnie dorósł, więc jakby tutaj raczej nie wytniemy za dużej bazy fanów. MCU ma lat 10, ale Black Widow tak naprawdę mignęła dopiero w drugim Iron Manie, pojawiła się na dobre w pierwszych Avengers, więc to już nie jest aż tak duży okres, że jeżeli jakaś młodsza fanka wskoczyła w to, niekoniecznie już dzisiaj musi być pełnoletnia, więc wydaje mi się, warto o takich rzeczach pamiętać, tak samo jakby dzisiaj zrobić, bo jak się uprzesz, to możesz zrobić o każdym bohaterze z MCU R-kę, może poza Spider-Manem, chociaż jakbyś bardzo chciał, ale no to tak samo wyciąłbyś target fanów młodszych na przykład, nie wiem, Hulka na przykład, który o, zróbmy Hulka, R! I nagle cała masa młodych fanów, no nagle, ej, ale tata mi nie pozwala iść na Hulka nowego, nie? Albo wręcz idzie tata ze mną, czy mama i nagle oburzenie, tutaj Marvel nas trochę oszukał i od razu, wiadomo, gorszy PR. Nie miałoby sensu z żadnej strony.
Okej, okay. To jeśli chodzi o naszą Black Widow, to wydaje mi się, że to tyle. Natomiast jeszcze oczywiście Kevin Feige był pytany o masę innych rzeczy związanych z MCU i ja uwielbiam ogólnie wypowiedzi Kevina Feige, one są tak cudownie wymijające. Niczego się konkretnego nigdy nie dowiesz. Po prostu ktoś potrafi mówić i nie powiedzieć absolutnie nic konkretnego, bo to jest pytane na przykład o plany przyszłe i mówi, że no tak, mamy plany tutaj, idziemy mocno tutaj twardo w przyszłości, mamy zaplanowane to i owo, ale jakby szukać jakichś konkretów, to w zasadzie z tego całego wywodu można wyciągnąć jedynie to, że standardowo i docelowo będą robić dwa filmy rocznie, co też nie jest zmianą specjalnie względem poprzednich lat, bo w sumie tylko w ostatnim roku mieliśmy trzy. Poza tym no był też ten rok, gdzie był Homecoming, no ale Homecoming było robione przez Sony, nie? Natomiast Feige mówi, że no będziemy robić dwa filmy, ale jakby co, no to może to mamy ten slot jeszcze na trzeci film. I oczywiście spekuluje się tutaj, że o, może tutaj będą filmy z postaciami Fox, albo tu będą filmy robione przez 20th Century Fox, powiedzmy, które nie będą robione przez Marvel Studios per se, ale nie wiem, może będą w MCU i tak dalej. No nie wiemy tego, ale wydaje mi się, że też nie ma sensu, żeby studio tak na siłę forsowało trzy filmy rocznie, bo wydaje mi się, że szczególnie jeśli mają dodatkowe moce przerobowe i będą mogli też eksplorować jakieś inne rzeczy, typu, nie wiem, jakieś Deadpoole, tego typu rzeczy, wydaje mi się, że...
Milion seriali
właśnie. No,
tak, i zresztą
nie ma absolutnie sensu, żeby koniecznie wypuszczać trzy filmy, tylko dlatego, żeby były trzy filmy. Tym bardziej, że też jakby kalendarz ogólnie w całym roku, choćby kalendarz Disneya co roku będzie na tyle napięty, że nawet ciężko będzie wepchnąć ten trzeci film tam gdzieś.
Tak, i zresztą Feige na pewno ma świadomość, że jeśli to jest, jaki to jest plan długofalowy i jeśli pojawią się te trzy filmy rocznie, no to w pewnym momencie będzie już po prostu taki przesyt tym i takie wypalenie pomysłów coraz nowszych i tej całego ich, chociaż ten katalog jest przepastny, to i tak w pewnym momencie nastąpi to zwolnienie tego i jakieś załamanie. A wiadomo, że dwa filmy rocznie, a trzy to jest spora różnica w tym, jeśli chodzi o to, jak to jest rozłożone na lata. I na pewno będzie to dłużej ciągnęło w dobry sposób, jeśli będą dwa filmy tylko rocznie i nie ma co na siłę wciskać tych trzech, bo no każdy, w końcu się przejemy tym i lepiej, żeby to było w mniejszych dawkach podawane niż większych. A do tego, tak jak mówiłeś, no dochodzą te kolejne rzeczy wykupione przez Disneya i zaraz tam jakieś Star Treki do wpadną i inne więcej tych rzeczy, więc no, no
i właśnie są to te musi seriale, być o których Oskar wspomniał, nie? Które wiemy też, że będą powiązane bezpośrednio z MCU, więc to też trzeba będzie ogarniać jakoś, żeby to się trzymało kupy, więc tym bardziej te dwa filmy to jest optimum.
Właśnie warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba śledzić też rynek i konkurencję i chyba Marvel zauważa, że DC wreszcie zaczyna się podnosić i wreszcie jakby ich filmy nabierają rozpędu i jeżeli będą dalej miały takie zainteresowanie jak Aquaman czy być może kolejna Wonder Woman, to DC, tutaj Warner też spokojnie z dwoma filmami rocznie wyskoczy, a więc to będą kolejne dwa filmy kojarzone jednak z superbohaterami, które zapchają ten kalendarz, bo póki im nie szło, no to tutaj ten był rok przerwy, do tego Aquamana, wiadomo, jeszcze nie trzeba było się tym aż tak przejmować, wszyscy widzieli też tę różnicę, że to jest Marvel, to zarabia masę pieniędzy, ma super recenzje, a to jest DC, może zarobi pieniądze, ale niekoniecznie dobre recenzje ma i no to miało kruche nogi, ale teraz idzie w taką stronę, że trzeba się z nimi liczyć. Niby odchodzi Fox, ale kto wie, co tak naprawdę będzie z tymi markami Foxa. No i oczywiście mówimy też o przedsięwzięciu logistycznym. To jest też coś, o czym bardzo często mówiliśmy, kiedy dawno temu dyskutowaliśmy, dlaczego w sumie to dobrze, że Marvel nie miał przez tak długi czas praw do X-Men i do Spider-Mana, bo wiemy, że gdyby mieli, to prawdopodobnie nie powstałby Guardians of the Galaxy, tylko w to miejsce byłoby jakaś część X-Men, bo jest to popularniejsza marka. I wtedy pojawiają się głosy, to nie można tego i tego, co pieniędzy im brakuje, to nie zawsze sprowadza się tylko i wyłącznie do pieniędzy i budżetu, ale też do przedsięwzięcia logistycznego. Ten sam argument padał przy tym, dlaczego, nie wiem, Daredevil nie pojawia się w Infinity War, czy coś takiego, powiedz nawet na jakość tych seriali i tak dalej. Samo logistyczne przedsięwzięcie, zgranie terminów aktorów, zgranie tego wszystkiego w czasie, jakoś chronologicznie, producentów. Pamiętajmy, że Kevin Feige musi to cały czas nadzorować wszystko. Muszą być ludzie, którzy dbają o spójność jakoś tego uniwersum. Przy trzech filmach to jest dużo trudniejsze niż przy dwóch, a jeszcze jak dochodzą do tego seriale, które będą w tym uniwersum i trzeba będzie łączyć grafik, nie wiem, 10 seriali, czy 10 odcinków, czy 8 odcinków powiedzmy rocznie, czy może nawet dwa sezony będą rocznie, kto wie, z tymi samymi aktorami, których trzeba gdzieś cisnąć jeszcze tutaj, rozpisać im scenariusz, żeby nie kłócić, to jest tak ogromne przedsięwzięcie, że nie dziwię się, że nawet nie chcą wchodzić na terytorium trzech filmów, bo bardzo mogliby łatwo, nawet nie chodzi o to, że zmęczyć widza, to się sami w tym pogubić i utonąć w tym wszystkim. A nuż ci się coś rozjedzie, aktor złamie nogę na planie, będzie miał przesunięcie. Jak masz dwa filmy, to może jeszcze da się wszystko coś wokół tego przełożyć. Jak masz 3 i 10 seriali, to już nagle okazuje się, że nie masz pola do manewru w ogóle, żeby jakoś to obejść, więc absolutnie rozumiem.
Okej, okay. I ostatnia rzecz w zasadzie, którą tutaj można wyczytać taką w miarę konkretną, to jest to, że Kevin Feige powiedział, że no mamy już tutaj plany na najbliższe, rozpisane powiedzmy na najbliższe 5 czy 6 lat, czego się myślę mogliśmy już spodziewać, ale nie jest pewien, jakby nie zaprzeczył temu, ani nie udzielił jakiejś konkretnej informacji, ponownie tutaj typowe dla Kevina Feige, ale nie wie, czy będą ogłaszać w jakiś sposób plany na najbliższe 5 czy 6 lat, czy będą, wiecie, czy tak jak do tej pory pojawi się jakaś konferencja na jakieś D23 i tak dalej, wyjdą i hej, to są nasze plany na najbliższe 5 czy 6 lat, macie tutaj wszystkie logo filmów, cały timeline. Być może nie, być może po prostu ogłoszą filmy na najbliższy czas, bo powiedzmy, sytuacja może być dynamiczna, nie? Szczególnie z tymi własnościami Foxa, z zmianami, powiedzmy, w strukturze wytwórni, które zostały przejęte. Podejrzewam, że może być tak, że wiecie, ogłoszą coś, a potem będą musieli zmieniać to, bo będą jakieś nowe plany, albo coś się przesunie i tak dalej. A myślę, że oni nie chcą tego, bo wiadomo, jakie to zamieszanie wprowadza już tutaj konkurencja.
Nie chcę mieć znowu sytuacji z Inhumans, nie?
Inhumans, no. To był ten jeden projekt, który będzie mi się wypominało, kiedy ktoś mówi, że DC to ciągle nowe grafiki, a Marvel to zawsze żelazny, wszystko udopięte. No nie, Inhumans nie było. Jakby tutaj, wiemy z czego to wynikało, wiemy, że to były zakulisowe, ale jakby to dalej wygląda publicznie tak, jak wygląda. Ale tak jak Łukasz powiedział, najważniejsze, wydaje mi się, są tutaj te własności Foxa. I Kevin Feige może mówić, że mają plany na 5 najbliższych lat, ale to nie znaczy, że mają jeden plan na najbliższe 5 czy 6 lat. Równie dobrze mogą mieć co najmniej kilka wersji planów na najbliższe 5-6 lat, właśnie dlatego, że takie przejęcia, kiedy następuje takie połączenie, taki duży merger dwóch firm, przejęcie zasobów, no to jest ogromna sprawa, którą naprawdę ciężko pojąć. I na tą chwilę od razu zakładać, że to idealnie będzie działało dokładnie tak, jak chcę, żeby to działało, byłoby no najzwyczajniej się głupotą, bo nigdy nie jesteś w stanie określić jeszcze, jak do tej sprawnej, naoliwionej maszyny dodajesz tak wielkiego tryba, czy on będzie dobrze działał, czy nie. Więc wydaje mi się, że oni jeszcze muszą dokładnie się dotrzeć z tym, muszą dokładnie zobaczyć, jak będą mogli tego używać, jak to pójdzie, i dopiero wtedy będą mogli jasno sprecyzować konkretne plany na długoterminowe. Na tą chwilę wydaje mi się, że mają już konkretnie dopięte plany na tych firmów, które muszą zaraz ruszać w produkcji, wiadomo, kolejny rok, ale dalej myślę, że to jest ciągle jeszcze w kwestii wariantów. I tak jak Łukasz powiedział, wydaje mi się, że tak, dostaniemy na D23 ogłoszenia na 2020, może jakiś począteczek 2021, ale nie dalej.
No i oczywiście nie dostaniemy żadnych ogłoszeń przed Endgame, nie? I być może jeszcze przed, zaraz po. Okej, jeszcze jedna rzecz, nie mam tego przed sobą, ale z tego co pamiętam, było też pytanie, czy mamy się spodziewać filmów solowych, czy jakichś team-upów, czy filmów grupowych. No i Feige ponownie w swoim stylu powiedział, że no, spoko, wszystko.
Jest, nie mówię nie.
Nie zamykamy sobie drogi tutaj, jasne, możecie się spodziewać wszystkiego. To tyle, jeśli chodzi o tutaj wywiady z Kevinem Feigiem, także...
Jeszcze scenariusz Jamesa Gunna.
To racja, że zostało też powiedziane oficjalnie, że... Znaczy, nawet nie było potwierdzone na 100%, ale że najprawdopodobniej Guardians of the Galaxy 3 powstanie na bazie scenariusza Jamesa Gunna. Na bazie scenariusza Jamesa Gunna, więc to też nie oznacza, że to będzie dosłownie ten sam scenariusz, ale no posłuży on na pewno jako kanwa do tego filmu, z którym oczywiście od dawna... Marvel Studios nie miało takiego problemu z żadnym innym filmem, nie? Od bardzo dawna.
Od Ant-Mana? Pierwszego?
No powiedzmy, chociaż ale... tam się uwinęli bardzo szybko, uprzątnęli to bardzo szybko.
Nie? Ale właśnie w tym na bazie też nie doszukiwałbym się żadnej złej woli ze strony Marvela. To jest dokładnie w pewien sposób ta sama sytuacja co z Ant-Manem. Nie chodzi mi o jakąś tam dramę zakulisową, tylko idea tego, że kiedy film powstaje dosyć długo albo powstał jego scenariusz wcześniej, to MCU jest jednak dynamiczne. Pewne rzeczy docierają się w trakcie i tak było właśnie z pierwszym Ant-Manem Edgara Wrighta. Nie chodziło o to, że to był zły scenariusz, nie chodziło o to, że nikt nie lubił Edgara Wrighta czy coś takiego, tylko po prostu scenariusz, który on stworzył, nie pasował do MCU. On go stworzył na dużo, wiele lat wcześniej. Chyba, jak dobrze pamiętam, on go zaczął pisać jeszcze przy pierwszym Iron Manie, w ogóle jak MCU było w powijakach. A miał ten film pojawić się wtedy, kiedy Ant-Man pierwszy się pojawił i do tego czasu MCU kompletnie wyewoluowało w inną stronę i najzwyczajniej w świecie to, co napisał Edgar Wright, nie pasowało do tego, czym było MCU, więc tutaj też mówiąc na bazie scenariusza Jamesa Gunna, raczej zakładam, że chodzi o to, że James Gunn nie może już robić poprawek do scenariusza tak, żeby pasowało to do wizji MCU, która będzie miała miejsce, kiedy ten film faktycznie zacznie powstawać, niż no, bo musimy zmienić, bo James Gunn to nie.
Tak, chciałbym, że mu jednak... I szczególnie, że nowi Avengers czy Captain Marvel stawiają kosmos na głowie Marvela i tam już muszą być takie przetasowania, że po prostu zachowają pewnie szkielet, pewnie drogę postaci jakąś, jakieś lepsze teksty, ale tak to będą musieli to przebudować, bo no, to było pisane pewnie już spory szmat czasu temu.
Nie, ale to i tak świadczy o tym, że ten scenariusz najwyraźniej jest na tyle elastyczny, że da radę go dopasować, bo wydaje mi się, że jakby powiedziano oficjalnie, że nie będziemy korzystać z tego scenariusza, my musimy mieć napisane nowe od zera, to by nie świadczyło właśnie ponownie, to by nie oznaczało, że nie lubimy Jamesa Gunna już, więc nie chcemy mieć nic wspólnego z jego scenariuszem, tylko że ten scenariusz już by się nie nadawał do tego, co by nastąpiło po Endgame, po Captain Marvel, w nowym, powiedzmy już, wydaniu MCU, ale jeśli biorą dalej ten scenariusz, no to znaczy, że to pewnie się dzieje na tyle na boku, że to nie robi aż takiego problemu, nie? Na pewno coś tam, to i owo będzie musiało być zmodyfikowane, ale pewnie ogółem, powiedzmy, da radę dostosować. No i fajnie, bo w sumie miło, że jakaś taka pozostałość po Jamesie Gunnie tutaj jeszcze pozostanie. No i dobra, to tyle chyba, jeśli chodzi o te doniesienia. No ponownie, z Kevinem Feigiem jest tak, że za każdym razem, jak zobaczycie w sieci wywiad z Kevinem Feigiem, albo Kevin Feige ogłasza coś tam, to pościągnijcie wodze, to zazwyczaj są takie rzeczy, o których już wiadomo od 100 lat po prostu, ale które zostają powiedzmy, powiedziane jeszcze raz przez Kevina Feige innymi słowami, bo to jest standardzik. No ale czuliśmy się w obowiązku oczywiście to podsumować, no bo też o tych kwestiach mówiliśmy nieraz. No dobra, to będziemy się żegnać w takim razie, jak tylko dostaniemy jakieś nowe informacje, oczywiście będziemy was o tym informować. Był ze mną Oskar Rogowski, Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach i zapraszamy oczywiście do śledzenia napisów końcowych. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.